Dziwne przygody pana zająca. Pan poeta. W pewnym dziwnym mieście na skraju wielkiego państwa Nasturcji mieszkał sobie pan poeta. Był to człowiek wysoki jak tykwa. Nosił do koszuli muszkę z frędzelkami, a na obiad zjadał tylko jogurt dla oszczędności. Biedny był jak mysz kościelna. Pisywał wiersze, a potem chodził do zoo i czytał je zwierzętom, bo nikt z ludzi nie chciał ich słuchać. Pan poeta przeżywał to bardzo boleśnie i z powodu tego wielkiego nieszczęścia połykał agrafki, czego wam nie radzę nigdy robić. Czasem też w wielkiej rozpaczy pogrążony zjadał kaktus stojący na oknie, oczywiście z musztardą. Pan poeta był starym kawalerem i jego jedyną miłością był służący mu od lat parasol, który wisiał na ścianie. Jeżeli chodzi o wygląd pana poety, to twarz miał nakrapianą piegami jak indycze jajo. Nocami często wzdychał tak strasznie, że wszystkie psy w okolicy budziły się i zaczynały wyć. Jego wiersze opowiadały o zwierzętach, o miłości, o chmurach, a pisząc je, tak potężnie wzdychał, że aż powiewały firanki w oknach u sąsiadów. Razu pewnego coś musiało wpaść mu do oka, bo zaczął ni stąd, ni zowąd płakać. Prawie nic nie widział, a łzy leciały mu jak grochy. Próbował je zatamować chusteczką, ale łez było coraz więcej, aż na podłodze utworzyła się wielka kałuża. Pan poeta bardzo się przestraszył, drżał jak osika i postanowił wezwać lekarza. Przyjechał więc do niego pan doktor Ksylolit. Zajechał przed dom katafalkiem, myśląc, że z pacjentem jest bardzo źle. Wyjął masę przyrządów i zajrzał panu poecie do oka. Pan doktor patrzył i oczom nie wierzył. Wokół pana poety, wśród różnych symboli jego twórczości, a więc małych gramofonów, róż, piór i mikroskopijnych chmur, które dostarczały mu natchnienia, dostrzegł małego zajączka. Otworzył mu więc szeroko źrenicę, a zajączek wyskoczył z dna oka na podłogę i zaczął szybko rosnąć, po chwili stając się normalnym zającem.
Dzień dobry,
powiedział zając, a pan doktor Ksylolit przestraszył się tak bardzo, że połknął własny krawat, wskoczył szybko na katafalk i pośpiesznie odjechał.
Dzień dobry,
odpowiedział zajączkowi pan poeta, zaciekawiony tym dziwnym nad wyraz zdarzeniem.
Jestem zającem, który urodził się w oku poety tak wielkiego jak ty. Myślę, że się nie dziwisz,
rzekł zając. Pan poeta, któremu schlebiały miłe słowa zająca, poczerwieniał z radości i nawet odstąpił zającowi swoje własne łóżko. Zbliżała się właśnie Wielkanoc i nasz zając na stole pana poety zajął poczesne miejsce wśród jajek, szynek, tortów i innych specjałów, które rozsiewały smakowite zapachy. W pewnej chwili zając zauważył bardzo piękne lustro, przed którym pan poeta zazwyczaj wiązał krawat. Zbliżył się doń, chcąc zobaczyć swoje odbicie i przeczesać futerko przed ucztą. Patrzy, patrzy, nic nie widzi.
Czyżbym był niewidzialny? Czyżby mnie w ogóle nie było?
Pomyślał pan zając w wielkiej trwodze i zadrżały mu ze strachu jego wąsy. I usłyszał głos pięknego lustra.
Drogi zajączku, odzyskasz swoje odbicie tylko wówczas, gdy zrobisz na świecie 5 dobrych uczynków. Ale muszą być to uczynki naprawdę dobre. Świat staje się coraz bardziej okrutny. A muszę ci wyznać tajemnicę, że urodziłeś się w oku poety po to, aby ten świat naprawić. Choćby troszeczkę. Gdy spełnisz wszystkie uczynki, odzyskasz swoje odbicie i zobaczysz, jak wyglądasz.
Tak.
Pan zając nie wiedział, jak wygląda. Nigdy nie widział żadnego zająca i myślał, że może jest podobny do żaby, a może do krokodyla, a czasami wydawało mu się nawet, że jest podobny do krzesła pana poety. Powiedział więc smutnie do swego gospodarza:
żegnaj, odchodzę w świat. Mam tam coś pilnego do załatwienia, a gdy powrócę, będziemy żyć razem w szczęściu, a ja będę twoim sługą.
Pan poeta otarł smutną łzę i ucałował zająca w oba policzki.
Żegnaj.
Żegnaj.
Na podróż weź mój stary parasol, który ma tę właściwość, że jak się woń mocno dmucha, to potrafi szybować ze swoim właścicielem wysoko, jak samolot.
I zając wyruszył w swoją długą drogę. Kraina garbatych jamników, a może małych wielbłądów. W pewnym kraju mieszkały tylko i tylko jamniki. Wszystkie szczyciły się garbami różnej wielkości, przez co trudno nam powiedzieć, czy były to właściwie niskie wielbłądy, czy garbate jamniki. Ich garby podobne były do wydm, a im więcej takich garbów jamnik posiadał, tym był dostojniejszy i zajmował wyższe stanowisko. Jamniki długie, 10-metrowe, wyprowadzały krótkie jamniki na spacer. Fryzjerzy byli jamnikami i cukiernicy, dyrektorzy i ministrowie same jamniki. Jamniki miały piękne ogony, którymi wachlowały się i które służyły im jako anteny telewizyjne. Niektóre potrafiły nawet kierować ogonami ruchem ulicznym i pracowały jako policjanci na skrzyżowaniach. Inne były dyrygentami licznych w tym kraju orkiestr. Państwo jamników pełne było radosnego poszczekiwania. Ale oto pewnego dnia ich znanemu na całym świecie prezydentowi odpadł na wiosnę piękny ogon. Po cichu jamniki plotkowały, że to zakochana i zazdrosna jamniczka mu go odgryzła. Ale wszystko owiane było mgłą wielkiej tajemnicy. Ogłoszono więc we wszystkich gazetach, że kto potrafi przyprawić prezydentowi nowy ogon, ten dostanie honorowe obywatelstwo państwa jamników i piękną nagrodę. Od kilku lat zjeżdżało się do pałacu wielu sławnych lekarzy. Radzili, biedzili się, ale nikt nic nie potrafił wymyśleć. A smętne wycie wszystkich obywateli tego kraju unosiło się nad ich ziemią pogrążoną w wielkim smutku. Nasz pan zając fruwał sobie tymczasem nad światem, trzymając się wielkiego parasola podarowanego mu przez poetę. Dmuchał weń, ile mu sił starczało. Mijał lądy i morza, góry i lasy. W pewnej chwili usłyszał głos wiatru.
Drogi zajączku, zwalniasz mnie od pracy, sam dmuchając w swój parasol, więc w nagrodę zaprowadzę cię do różnych krain, gdzie będziesz mógł spełniać swoje dobre uczynki.
I wiatr zamilkł. I oto pan zając dostrzegł pod sobą w dole całe chmary różnej długości jamników i słyszał ich ujadanie, które odbijało się od chmur. Przestał dmuchać w parasol i ostrożnie opuścił się na ziemię. Widząc zająca z parasolem, strażnicy na wieżach zatrąbili ostrzegawczo, a nieszczęśliwe jamniki zaczęły jeszcze głośniej wyć i szczekać. Pan zając wylądował na wielkim placu, otoczonym drzewami z kiełbas i parówek, które jamniki uwielbiały. I zaraz został zaprowadzony przed oblicze chorego prezydenta jamników, pozbawionego przez los ogona. Prezydent siedział na wielkim tronie z pozłacanej kaszanki i strasznie, ale to strasznie, jęczał.
Kim jesteś?
Zapytał prezydent.
Nigdy nie widziałem tak dziwnego, skaczącego stworzenia z długimi uszami. My, jamniki, nie potrafimy skakać tak jak ty, na dwóch nogach. I nie nosimy takich dziwnych grzybów.
Rzekł, wskazując na parasol.
Jestem tu po to, aby ci dopomóc w twoim jamniczym nieszczęściu.
Odparł pan zając. Biedny prezydent użalił się na swoją niedolę.
Czymże jestem bez ogona?
Jęknął prezydent.
Czym jest? Ani wachlować się nie mogę, ani dyrygować symfoniczną orkiestrą naszego jamniczego królestwa, ani odbierać naszej telewizji, nie mówiąc o dyrygowaniu państwem. Moja żona nie chce nawet na mnie spojrzeć.
Pan zając powiedział, że musi się zastanowić, po czym poszedł wypocząć po podróży. Otrzymał przepiękną komnatę, której ściany wykładane były mozaiką z najprzedniejszych salcesonów. Zasypiając, dostrzegł pod swoim oknem krzak róży, cudownie kwitnący. Najwspanialsza z róż odezwała się do zająca.
Weź mnie, pozbaw tylko kolców, a mogę przecież służyć za najwspanialszy i najbardziej oryginalny jamniczy ogon.
Rankiem pan zając ściął różę. Ukrytą pod futerkiem zaniósł do pana prezydenta.
Niech wasza prezydencka mość zamknie oczy, a przyprawimy nowy ogonek.
Powiedział pan zając i szybko przyszył na miejsce brakującego ogona różę na długiej łodydze. Dodał tylko, że trzeba ją często podlewać. Chory jamnik momentalnie wyzdrowiał, gdy w lustrze zobaczył najpiękniejszy ogonek, jaki tylko można sobie wyobrazić. A obywatele tego kraju długo wiwatowali na cześć pana zająca. Otrzymał nagrodę, zaszczytne obywatelstwo tej krainy i żegnany wesołym psim ujadaniem tysięcy jamników opuścił ich państwo, odbywszy turystyczną przejażdżkę na garbie najdłuższego z nich. Po czym wzbił się z parasolem znów w powietrze, by szukać następnej przygody. Pan Kaktus. Słońce wznosiło się pięknie nad światem. Chmury przypominały wielkie góry lodowe, na których promienie słońca rozpryskiwały się tysiącami lśnień i blasków. Pan zając, uczepiony parasola, wędrował przez nie, szybko przemierzając przestrzeń. Główka kapusty, którą dostał od jamników, chrupała w jego zębach. Wiatr, prowadzący go do następnej przygody, szepnął doń.
Niedługo musisz wylądować. Nie przestrasz się jednak, że kraina ta jest nieco dziwna, ale to owoc ludzkiej cywilizacji.
Była to kraina gazet. Wszystko, co tu stało, wzniesione było z gazet. Wielkie domy z gazet, sklepy, kościoły, ulice także brukowane były gazetami. Nawet drzewa powiewały gazetowymi liśćmi, a samochody ulepione były z gazet też. Wśród tego dziwnego i nad wyraz smutnego krajobrazu krążyły litery, tak jak ludzie po mieście. Zamyślone, milczące. Jedyną żywą rośliną w tym państwie był biedny kaktus, rosnący samotnie na wielkim placu, nikomu niepotrzebny. Kaktus ten był bardzo sędziwy i ze starości pozbawiony już kolców. Złośliwe litery skakały po nim, tupały, dokuczały mu jak mogły, a on, zupełnie bezbronny, poddawać się musiał temu w milczeniu. Czuł się więc bardzo źle, jak każda sędziwa i bezbronna istota. Pan Zając wylądował na placu, zwinął swój parasol i udał się na przechadzkę. Skacząc długimi, wolnymi susami, przyglądał się temu dziwnemu miastu. Litery z szacunkiem znikały z jego drogi, a on oglądał ten obcy kraj, mając smutek w sercu, że wszystko tu jest takie jednakowe. W gazetowym kiosku dostał świeżą gazetę, w której widniała szybko zamieszczona jego fotografia z parasolem. Na rogu ulicy zjadł lody, zrobione ze starych gazet. Aż dotarł w końcu do placu znajdującego się w centrum miasta. Tu zobaczył kaktus rosnący po środku. Zbliżył się doń i usłyszał:
pomóż mi, Zajączku. Nie mam kolców, nie mogę się bronić przed napastującymi mnie literami. Pomóż mi zdobyć kolce, błagam cię.
Pan Zając zasępił się. Skąd weźmie nowe kolce dla kaktusa w tak dziwnym świecie? Przyszedł mu jednak pewien pomysł do głowy. Pobiegł więc szybko za miasto, myśląc, że znajdzie tam sosnowe szpilki, ale w lesie rosły tylko drzewa z gazetowymi liśćmi. Posmutniał więc i pewien był już, że nie sprosta zamierzonemu zadaniu, gdy nagle zobaczył małego jeża.
Jeżu drogi,
odezwał się pan Zając,
pożycz swoich kolców kaktusowi. Jest on biedny i stary i nie ma się czym bronić przed literami.
Jeż chwilę pomyślał i odpowiedział:
dobrze, dam ci kolce, wyrosną mi nowe.
Ucieszony Zając biegł do miasta tak szybko, że o mało swego parasola w tej gonitwie nie zgubił. Dopatrzy kaktusa, wyjął z futerka pędzel do golenia i brzytwę, namydlił kaktus i ogolił jak zacny fryzjer klienta, po czym powsadzał mu piękne, nowe kolce.
Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Teraz nareszcie mogę się bronić.
Podziękował kaktus. I rzeczywiście, wskakując nań bezlitosne i dokuczliwe litery, cofnęły się, pokłute nowymi kolcami pana kaktusa.
Przepraszam, że nie mogę cię, Zajączku, ucałować na pożegnanie, bo cię pokłuję.
Szepnął kaktus.
Ale wiedz, że jestem ci bardzo wdzięczny, choć masz tylko futerko, ale w nagrodę przyjmę cię do naszej pięknej i zacnej rodziny kaktusów. I od tej pory w naszym świecie kaktusów zwać się będziesz Zajączkus Szaruś po łacinie i otrzymasz nasze szlachectwo.
Dziękuję ci, kaktusie, jestem bardzo zaszczycony.
Pan Zając pięknie mu podziękował i ukłonił się do ziemi, głęboko wzruszony. Ale zobaczył, że złośliwe litery zaczynają się już gromadzić na placu, groźnie do niego krzycząc. Rozpostarł więc swój parasol i mocno weń dmuchając, zbił się w powietrze, żegnając na zawsze tę dziwną i niezbyt przyjazną mu krainę. Właśnie zachodziło słońce swoim czerwonym jeziorem światła. Zając poczuł się nagle bardzo senny. Przywiązał się więc do parasola, a przyjazny mu wiatr powiał i niósł go do następnych przygód, które oczekiwały pana Zająca w tym wielkim i pięknym świecie, w którym przyszło mu żyć. W dole niewidoczne z chmur przesuwały się jeziora i stawy, morza i góry, a pan Zając, szybko niesiony przez wiatr, zmierzał do następnej swojej przygody. Czuł się świetnie. Im więcej dobrych uczynków robił, tym bardziej był zadowolony. I nagle zaświecił wielki księżyc, a pan Zając dostrzegł pod sobą w dole tysiące, jeśli nie miliony, małych światełek. Zdumiał się bardzo i ciekaw był, co to za kraina. Wiatr raptownie przestał wiać i pan Zając zaczął się wolno opuszczać w dół, coraz niżej i niżej, aż stanął na ziemi. Kraina wiecznie płonących lamp. Władcą tej krainy był liryczny hipopotam. Spoczywał w wielkim fotelu, ubrany w atłasowy szlafrok i markotnie wzdychał. Otoczony był tysiącami zapalonych lamp, które nasz hipopotam skrzętnie zbierał. Z całego świata płynęły więc przesyłki z różnymi lampami. Były to lampy stojące, wiszące, małe i duże, średnie i mikroskopijne. Wszystkie posiadały nad wyraz piękne abażury, zdobione złotem, srebrem i przeróżnymi najdroższymi materiałami. Nocą wszystkie lampy błyszczały milionami świateł, a pan hipopotam, oparty o poręcz swego wyściełanego fotela, ciężko wzdychał. Marzeniem jego było bowiem występowanie w operze. Chciał być wielkim śpiewakiem. A był tylko hipopotamem, ciężkim, zwalistym i bardzo brzydkim, choć sympatycznym. A któż słyszał o śpiewaku hipopotamie? Pan Zając zwiedzał tymczasem dziwną krainę, oglądając przeróżne lampy. W końcu znalazł się na placu, gdzie siedział liryczny hipopotam. Już z daleka słyszał jego ciężkie westchnienie. Podszedł więc doń i przywitał się.
Cóż tobie, drogi hipopotamie? Czemu wzdychasz tak boleśnie, że aż mi się płakać chce?
Miły zajączku, tak bardzo chciałbym być wielkim śpiewakiem i występować w operze. Ale nie potrafię tego uczynić. Nie mam pięknego głosu, a moje ciało jest wielkie i zwaliste. Nie jestem zbyt przystojny.
Ale jesteś sympatyczny. Pozwól, że pomyślę, jak sprostać tej sprawie, jak sprostać tej sprawie.
Pan Zając pobiegł za miasto i położył się spać. Długo myślał, aż w końcu zasnął. Śniły mu się poprzednie przygody, potem wielka głowa kapusty, aż obudził się. Umył w strumieniu, oblizał swoje futerko i wesoło, wywijając parasolem jak laską, zjawił się przed obliczem hipopotama.
Wiem już, co należy uczynić. Musisz sobie po prostu wyobrazić, że jesteś śpiewakiem i że śpiewasz pięknym głosem w największej i najwspanialszej operze świata i wszystko będzie w porządku.
Co to znaczy wyobrazić sobie?
Zapytał hipopotam.
Musisz zamknąć oczy i myśleć o tym, że jesteś najpiękniejszy na całym świecie. Że masz najpiękniejszy głos. I w najpiękniejszym stroju śpiewasz w najpiękniejszej operze przed najpiękniejszą publicznością, która nagradza cię najpiękniejszymi oklaskami. Jeśli będziesz o tym długo myślał, wyda ci się to prawdą. To jest właśnie wyobraźnia.
Odpowiedział mu pan Zając, pociesznie i wesoło mrugając oczyma. Pan hipopotam zamknął oczy, zmarszczył śmiesznie nos i długo myślał.
Taram, tam, 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 tarararararara, la 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 la, param, taram, tarararararam.
I nagle wydało mu się chyba naprawdę, że jest już sławnym śpiewakiem, bo z jego szerokich ust dobyło się radosne westchnienie. Otworzył oczy i uśmiechnął się do zająca.
Rzeczywiście.
Powiedział.
Byłem przed chwilą w operze i pięknie śpiewałem. Czy to jest właśnie to, co nazywasz marzeniem?
Tak, odpowiedział mu uszczęśliwiony zając.
Dziękuję ci, zajączku. W nagrodę dostaniesz ode mnie najmniejszą lampę świata, którą możesz ukryć w swoim parasolu, a będzie ci ona zawsze przyświecać.
I tu pan hipopotam wręczył naszemu zajączkowi malutką, czarodziejską jakby lampę. Ciężko podniósł się z fotela, pochylił się i ucałował zajączka w oba policzki. Pan zając pożegnał się z hipopotamem, ukrył lampę w parasolu i dmuchając weń, wzbił się wysoko, wysoko. Hipopotam stawał się coraz mniejszy i mniejszy, po chwili wyglądał jak ziarenko maku, a pan zając szybował już wysoko ponad światem i dzielnie dmuchając w parasol, leciał na spotkanie następnej przygody. Był głodny, ale potrafił marzyć. Pomyślał więc o główce kapusty i wydawało mu się, że ją smakowicie zajada. Poczuł się syty i szczęśliwy. Leciał coraz dalej i dalej i ciekaw był bardzo, co go czeka w następnej krainie. Kraina wesołych kontrabasów. W pewnym zakątku naszej kuli ziemskiej istniała kraina wesołych kontrabasów. Zjechały się tu wszystkie kontrabasy świata. W biurach pracowały kontrabasy. Po ulicach chodziły kontrabasy, prowadząc małe kontrabasiątka za rękę na spacer. W sklepach sprzedawały kontrabasy. I wszędzie, gdzie się kto nie ruszył, były sprzedawane kontrabasy i kontrabasy. Sery były podobne do kontrabasów i masło, którym smarowało się chleb. W ogóle wszystko. Królem tej krainy był jednak słowik, który niegdyś śpiewał, ale od dłuższego czasu zamilkł, bo wyrósł mu potężny ząb mądrości. Ptakom właściwie nigdy nie rosną zęby. Słowik ten był więc na swój sposób fenomenem, ale cóż robić? Śpiewać w żaden sposób nie mógł. Nie mając więc komu akompaniować, wszystkie kontrabasy milczały i w państwie tym było cicho i smutno. Pan zając wylądował na swoim parasolu. Właśnie wschodziło słońce i wszystkie kontrabasy lśniły brązowymi pudłami. Szedł długo, aż napotkał słowika siedzącego smutnie na drzewie.
Czemu jesteś tak smutny?
Nie mogę śpiewać, bo wyrósł mi ząb mądrości. Co jest rzeczą niebywałą, słowiku? Pomóż mi, zajączku.
Muszę się zastanowić,
odpowiedział mu zając. Długo chodził po dziwnej krainie, nim znalazł to, co było potrzebne. Linę zrobioną ze strun kontrabasów. Pan zając przywiązał ją do wielkiego i długiego zęba słowika, a trzeba wam wiedzieć, że ząb miał z kilka metrów. Po czym wziął rozpęd i biegnąc, z całych sił pociągnął za linę. Ząb został wyrwany, a zając przewrócił się koziołkując. Uszczęśliwiony słowik zaczął najpierw cichutko, potem coraz głośniej śpiewać, a głos jego odbijał się setkami ech po krainie kontrabasów. O oznaczonej godzinie słowik zaśpiewał swoją nową arię pod tytułem Główka kapusty, przeznaczoną specjalnie dla zająca, a wszystkie kontrabasy tej krainy pięknie mu akompaniowały. Zajączkowi słuchającemu tej czarodziejskiej muzyki wydało się, że jest na wielkim polu główek kapusty. Słyszał wyraźnie chrupanie zielonych liści w swoich ząbkach i czuł się szczęśliwy. W tym samym czasie znany nam już pan poeta myślał o zajączku.
Gdzież też on jest? Co porabia?
Martwił się. I wyobraźni starał się odgadnąć jego przygody. Wydało mu się nawet, że słyszy jakby muzykę kontrabasów i śpiew słowika za oknem. A pan zając, wysłuchawszy koncertu, poczuł się silniejszy. Pożegnał się więc z kontrabasistami i wzbił się swoim parasolem pod chmury. Słowik odprowadzał go aż pod samo niebo, wesoło bijąc skrzydłami. Pan zając leciał coraz wyżej. Zbliżała się noc. Zapalił więc pod parasolem swoją czarodziejską lampę i czytał gazety z całego świata, w których pisano o jego wyczynach. Wszędzie zamieszczone były zdjęcia jego i zacnego parasola. Świat pogrążony był w głębokiej nocy. Tylko zielone gwiazdy świeciły czarodziejskim światłem, wskazując zajączkowi kierunek. Powiał przyjazny wiatr, który zająca bardzo lubił, niosąc naszego bohatera do następnych, nieznanych przygód. Pan zając pogrążony w głębokim śnie, tak chrapał, zmęczony podróżą, że aż przerażone chmury uciekały na wszystkie strony, a parasol, tym razem niesiony przez życzliwy wiatr, wędrował nad krainami i morzami, nad górami i lasami, pogrążony w nocnym mroku. Kraina wspaniałej techniki. Wszystko było tu zmechanizowane. Wielkie domy wykładane cyferblatami zegarów przesuwały się same na potężnych gąsienicach. Mechaniczne drzewa szumiały mechanicznie przez głośniki. W ogrodach rosły mechaniczne kwiaty, które trzeba było nakręcać. Ulice przesuwały się same na rolkach. Po niebie krążyły nakręcane ptaki, a w ogrodzie zoologicznym żyły mechaniczne zwierzęta. Mechaniczne fabryki wytwarzały mechaniczne wyroby. Mechaniczne motyle krążyły nad mechanicznymi trawnikami, a na rogach ulic mechaniczne roboty sprzedawały mechaniczne lody. Wszystko robiły mechanizmy. W kinach grano mechaniczne filmy o mechanizmach. W operze mechaniczni śpiewacy śpiewali swoje mechaniczne arie. W telewizji pokazywano programy o mechanizmach, a mechaniczni poeci czytywali swoje mechanicznie pisane wiersze. W tym mieście żył tylko jeden żywy człowiek, który to wszystko wynalazł i pielęgnował, ustawicznie reperując i nakręcając wszystkie mechanizmy. Był to mędrzec, który żył już bardzo długo. Był jednak nieszczęśliwy. Czegoś mu brakowało. Pan zając odwiedził go w jego mechanicznym mieszkaniu. Pan mędrzec przywitał serdecznie naszego zajączka i poczęstował go mechaniczną kapustą. Ale zajączkowi jakoś ona nie smakowała. Pełna była śrubek i sprężynek.
Jestem nieszczęśliwy.
Żalił się starzec.
Wszystko właściwie mam, ale czegoś mi brakuje. Chudnę coraz bardziej i nie wiem, co się ze mną dzieje. Oglądam liczne filmy o mechanizmach, słucham mechanicznej muzyki, jem mechaniczne lody i konfitury, a chudnę i coraz gorzej się czuję.
Pan zając powiedział, że musi się zastanowić nad tą sprawą i jak zwykle w takich wypadkach położył się spać. Rano oznajmił mechanicznemu mędrcowi, że pójdą piechotą za miasto. Szli długo, bardzo długo, aż trafili na zapomnianą zupełnie rzeczkę. Był to niewielki, ale silnie bijący strumień, który zlatywał ze skały.
Posłuchaj,
rzekł pan zając. Mędrzec usiadł i słuchał. Usłyszał najpiękniejszą muzykę szelestu spadającego strumienia i twarz jego wyrażała wielkie zadowolenie. Wydawał się być zamyślony, ale zajączek przerwał mu chwilę dumania i poprowadził go dalej. Doszli nad małe jeziorko, którego fale skrzyły się tysiącami blasków.
Popatrz na te fale,
powiedział zajączek do mędrca. Mędrzec usiadł i patrzył długo na jezioro, aż zamyślił się głęboko.
Chodźmy dalej,
rzekł zajączek i zaprowadził mędrca do lasu. Tu usiedli na kamieniu i zajączek rzekł.
Posłuchaj.
I stary człowiek usłyszał szelest wiatru.
Co to?
Zapytał.
To szelest wiatru,
odpowiedział zajączek. Mędrzec zamyślił się, a twarz jego stała się jakaś inna, bardziej dobrotliwa.
Czemu mi to wszystko pokazujesz?
Zapytał.
Bo albo zapomniałeś o tym, albo nigdy na to nie zwróciłeś uwagi. Obejrzałeś i usłyszałeś prawdziwą naturę, która nas stworzyła.
Starzec zamyślił się głęboko i poczuł się nagle bardzo szczęśliwy i rozradowany. O,
dziękuję ci, zajączku. Od tej pory znalazłem nowy cel w swoim życiu.
Powrócili do mechanicznego miasta, ale tylko po to, by mędrzec spakował swoje najpotrzebniejsze rzeczy. Porzucił on mechaniczne miasto i powędrował z powrotem tam, gdzie zobaczył i usłyszał te dziwne nad wyraz cuda. A zajączek otworzył swój parasol i wzbił się wysoko, oglądając z góry mechaniczne miasto, którego nie miał kto nakręcić i pielęgnować. Zaczęło więc rdzewieć. Mechanizmy zatrzymały się i słychać było tylko jęk pękających sprężyn. Z wysoka dostrzegł zajączek mędrca leżącego nad jeziorem i słuchającego jego czarodziejskiej muzyki. Słońce igrało blaskami na tafli wody, a drzewa wolno kołysały się na wietrze. Zajączek myślał o powrocie do poety. Zrobiło mu się tęskno. Spełnił już dobre uczynki i postanowił wracać do kraju, z którego wyleciał na swoim parasolu. Pan poeta, który w myślach opisywał przygody pana zająca, też tęsknił już bardzo za nim. Chodził więc po pokoju smutny i czasem ścierał z powieki wielką łzę. Palił więc swoją wielką fajkę i rozmyślał o zajączku. A pan zając radośnie dmuchał w parasol i wolno zbliżał się do swojego rodzinnego miasta. I znów mijał morza i doliny, góry i równiny pełne wspaniale rosnącej kapusty, małe kościoły i cerkwie, pałace i biedne domki rybaków i z daleka dojrzał wreszcie miasto. Barwiło się wszystkimi kolorami tęczy, bo właśnie tęcza powstała na niebie i jedna jej część, jak wielka kolorowa brama, wyrastała z jego rodzinnego miasta.
Zajączku, spełniłeś już 5 dobrych uczynków. Wracaj więc do naszego domu i obejrzyj się w lustrze.
Pan zając radośnie wbiegł po schodach i stanął przed lustrem. Szeroko otworzył oczy i spojrzał. I nagle zobaczył swoje odbicie i nadziwić się nie mógł, że tak pięknie wygląda. Najbardziej podobały mu się wielkie uszy i wąsy. A poeta w milczeniu przyglądał mu się, wesoło uśmiechnięty, i pokazał książkę z przygodami zająca, którą napisał. Zając był bardzo szczęśliwy, a jego podobizna w lustrze tak mu się spodobała, że zakochał się w niej i ożenił ze swoim odbiciem. Na tym ślubie było wielu gości, a wśród nich i my. Ślub odbywał się w ogrodzie pana poety. A zjawili się tam cudownym sposobem jamnik z ogonem z róży i kaktus z kolcami jeża i kropla wody i hipopotam, który lubił śpiewać, i słowik, i mędrzec, który pokochał szum wiatru, i pan poeta. Wszyscy bawili się do samego rana, pijąc dużo lemoniady. A każdy z gości przyniósł zajączkowi pyszną główkę kapusty. Zając ze swoim odbiciem w lustrze był bardzo szczęśliwy i z tego małżeństwa narodziły się lustrzane zajączki, które pan zając puszczał lusterkami po całym świecie. A pan poeta mieszkał przez całe życie razem z zajączkiem. Dbał o jego lustro i pisał najpiękniejsze w świecie wiersze, jakie tylko można było napisać. A towarzyszył mu zawsze czarny parasol. Tak kończy się nasza przygoda. Nie to smutna, nie to wesoła, ale bardzo zajęcza.